Muzeum Mydła i Historii Brudu, o jednym bez drugiego no, trochę nie byłoby sensu opowiadać.
No, to się zgadza. Zwłaszcza, że ta historia jest bardzo ciekawa i bardzo bogata i różnorodna. Można by pomyśleć, jakby z takiej podstawowej rzeczy, jaką jest mydło i dbanie o higienę, zrobić coś na miarę muzeum. No jednak można, bo tak.
Wam się udało.
Zgadza się. Ta historia nie dość, że sięga no, czasów starożytnych, niemalże 5000 lat, o tylu wiemy, a jak było w rzeczywistości, no nie nam dziś oceniać, ale myślę, że było bardzo ciekawie, tak jak zresztą w nowożytności, w starożytności, średniowieczu i współczesności jest.
To o czym opowiadacie, jeżeli chodzi o czasy antyczne, no bo do nich rozumiem trzeba się cofnąć, żeby tę historię poznać.
Tak, no czasy antyczne wskazują nam na historię początków mydlarstwa, produkcji mydła, do czego to mydło służyło, w jaki sposób ono powstawało, ale także już w czasach starożytnych, w antyku możemy poznać historię higieny osobistej, czyli to w jaki sposób dbano o to, aby tą czystość utrzymać, w jaki sposób to robiono i też jakie aspekty się z tym wiązały. Chociażby towarzyskie. No dzisiaj raczej do łazienki idziemy sami, a w tamtym czasie myśląc o kąpieli, to bardziej widzieliśmy tutaj jakąś ucztę towarzyską, formę rekreacyjnego spędzania tego wolnego czasu.
Czyli mówimy o higienie osobistej, ale jednak w takim publicznym wymiarze.
No i nie tylko o higienie, bo to można by powiedzieć był taki, no w czasach starożytnych nie, że efekt uboczny, ale to był taki element towarzyszący nam codziennemu życiu, codziennej pracy. Też oczywiście to jest zależne od grupy społecznej, do której należeliśmy, ale i niewolnicy mogli sobie pozwolić na to, żeby z łaźni czy też z terem skorzystać, bo wstęp do nich był pół darmo albo nawet za darmo, gdzie było takie przyzwolenie na to właśnie, żeby o tą higienę dbać i utrzymywać ją no, na dość wysokim poziomie, ale też co jest ciekawym myślę aspektem, to jest higiena przestrzeni publicznej, przestrzeni miejskiej, co w dzisiejszych czasach no, w różnym kierunku zmierza, osobiście niekoniecznie mi się to podoba, ale w czasach starożytnych niektóre miasta sobie fajnie radziły z nieczystościami, z fekaliami, które zalegały na ulicach. Miasta niektóre były zaopatrywane przez fontanny. I te fontanny w ciągu dnia cały czas i nocy pracowały, rzecz jasna, ale w ciągu dnia pobierano z nich wodę. Ale w nocy, kiedy ludzie spali, one się przelewały i tym samym od razu też oczyszczały całe miasta i te wszystkie nieczystości, fekalia później odpływały kanalizą, bo już w czasach starożytnych oczywiście kanalizacja funkcjonowała. I tak ta przestrzeń miejska również podlegała takiej higienie.
A jak się podejście do higieny w różnych epokach zmieniało? No bo zakładam, że były i jasne, i ciemne strony tej historii.
To też zależy, jak się spojrzy. Wielowymiarowe były zmiany. Jeśli chodzi też o kręgi kulturowe, o epoki, o czas, miejsce, każda grupa ma pewne swoje specyfikacje. Byśmy powiedzieli, że okres średniowiecza nie kojarzy nam się z nadmierną czystością, bo też średniowiecze to przeszło 1000 lat, które na dobrą sprawę się bardzo zmieniały i też było zależne od regionu. Jeśli mówimy o wczesno-średniowiecznych czasach, czyli czasy Słowian, czasy pogańskie, rozwoju również chrześcijaństwa, no to chrześcijanie takie duże piętno odbiło, jeśli chodzi o higiena, w zasadzie jej brak, bo to jej brak miał bardziej pokazywać tutaj nietroszczenie się tymi ziemskimi rzeczami, a podążanie właśnie ku poznaniu Boga, ku dążeniu do tej świętości właśnie przez trwanie w takim brudzie.
Ciało schodziło na dalszy plan.
Zgadza się. No, święty Hieronim twierdził, że kto wodą chrztu został obmyty, więcej z nią obcować nie musi. Święty Bernard z Clairvaux, założyciel zakonu cystersów, taką znaną nam maksymę ułożył, że tam gdzie śmierdzą wszyscy, nie czuć nikogo. Święty Tomasz z Akwinu wprowadził chociażby użycie w liturgii chrześcijańskiej kadzidła właśnie, żeby wytrzymać w tym smrodzie, który jednak wśród tłuszczy miejskiej nagromadzony w kościele no, był dość unikatowy, bym powiedział, chociaż czasem w komunikacji miejskiej też możemy tego zaznać i tam kadzidło mogłoby się też przydać.
A źródła historyczne wskazują na to, że ten smród, o którym pan wspomniał przed chwilą, był realnym problemem?
No oczywiście, że był realnym problemem. Proszę wyobrazić sobie ascetów chrześcijańskich, którzy we wczesnośredniowiecznej Europie mogliby być potraktowani jak dzisiejsze gwiazdy rocka, jak celebryci. Są gdzieś na piedestałach, są tym wzorem, z którego my czerpiemy. Ich charakteryzował ogólny brud. No, żyli całe życie w tak zwanej aluzji, w takim stanie permanentnego nieumycia. No, trzymając warstwę brudu na skórze zadajemy sobie pewne cierpienie, nieprzyjemności związane właśnie z tym, że tu na ziemi już pokutujemy. No, ale też często pokutowali ci, którzy żyli dookoła, bo z przekazów historycznych możemy wyczytać, że już od wejścia do jaskini było czuć świętą woń brata w wierze, czyli pewien pustelnik ofiarował swoje życie Bogu, spędził większość swego żywota zapewne w jaskini, w której żył, o higienę oczywiście nie dbał i tak, taki smród z niej się wydobywał, że wystarczyło przejść nieopodal, już można było wyczuć, że tutaj brat w wierze zamieszkuje, czy też tak zwani słupnicy, Szymon Słupnik chociażby, którzy mieli większość swego żywota przeżyć na słupie i właśnie tutaj głosić Słowo Boże, no jedyna kąpiel czy kontakt z wodą, no to wtedy, kiedy spada deszcz, prawda? Już nie mówiąc tutaj o mydle i utrzymaniu takiej higieny, ale to też jest ciekawe w tym takim wczesnośredniowiecznym okresie, że poniekąd brud też mógł być traktowany jako kosmetyk. To jest akurat charakterystyczne do takiej wąskiej grupy Słowian części Chorwacji i sięga prawdopodobnie może nawet pod część dzisiejszego Podkarpacia Małopolski. Też mogły te kręgi kulturowe tutaj tak się roznieść, owych Słowian, którzy trzymali brud na swej bieliźnie, na swym odzieniu, która była już tak czarna, tak zasmolona, że skóra pod nią stawała się miękka i tak wierzono, że właśnie utrzymanie tego brudu na swej bieliźnie sprawi, że ta skóra pod spodem będzie o wiele zdrowsza, przyjemniejsza, delikatniejsza, zadbana, czyli no można by dojść do tego, że ten tłuszcz i brud, który się zbiera na naszych odzieży, może również służyć jako jakaś forma kosmetyku.
A zostawiając te czasy bardzo dawne, od kiedy mówimy o mydle jako o czymś powszechnym?
No jako środek powszechny, no właśnie, to też zależy, jak definiujemy mydło. Czy mydłem nazwiemy już tą substancję, której w starożytnej Mezopotamii wytwarzano poprzez zmydlanie tłuszczów zwierzęcych przy wykorzystaniu ługu pozyskanego z popiołu drzewnego? Czy będziemy traktowali mydła, które już wyrabiane są od czasów niemalże starożytnych na terenach Syrii? Mydła syryjskie, Aleppo, oliwa z oliwek i olej laurowy są cały czas bardzo popularne.
A w naszym rejonie na przykład?
No jeśli mówimy tutaj o Europie, no to z jednej strony nowożytność, która zawitała w czasach średniowiecza, wprowadziła takie obyczajowość brudu, więc dopiero ten schyłek nowożytności, już wejście w taki świat przemysłowy, czyli przełom XVIII i XIX wieku, zaczyna się ujednolicać receptura na zmydlanie się tłuszczy przy wykorzystaniu wodorotlenków, sodu i potasu. Wodorotlenek sodu sprawia, że mamy mydło w kostce, a potasu w formie takiego żelu, z którego później łatwo zrobić chociażby mydło w płynie, dzisiaj popularne. Więc to jest historia, która sięga no 200 z hakiem lat. Jeśli mówimy o wykorzystaniu mydła jak współcześnie, no bo dzisiaj powiemy mydło, sobie wyobrażamy, nie wiem, myjemy ręce, bierzemy prysznic, kąpiemy się, ale jeszcze 100 lat temu, na początku wieku XX, jakbyśmy powiedzieli mydło, to wszyscy by przed oczami mieli panią praczkę, która robi pranie i mydło wykorzystuje do robienia prania. Na dobrą sprawę to proszki do prania, które zaczęły się pojawiać na początku wieku XX. Persil to był pierwszy samopiorący proszek do prania, jaki się pojawił. I co ciekawe, w Bydgoszczy, w miejscu, w którym po dziś dzień są produkowane chemikalia, po wojnie była to Polena, później Lewer, dzisiaj Unilever, to w tym samym miejscu powstała pierwsza fabryka w Polsce Persila, czyli oczywiście producenta proszku do prania. I tak też powoli proszki zaczęły wypierać wykorzystanie mydła jako środka piorącego i zaczęto na szeroką skalę wykorzystywać mydło jako środek czyszczący naszą skórę. Oczywiście mogą się znaleźć tacy, którzy pamiętają, że prapradziadek mówił, że on już mydłem się mył. Wiadomo, są za przestępstwa od reguły, jednak mówimy tutaj o szerokiej skali i o źródłach, które dokumentują to, że dopiero wiek XIX ludzie otwierają się na hydroterapię, na kontakt z wodą i powoli dopiero zaczynają z nią obcować z jednej strony w celach leczniczych, z drugiej w celach rekreacyjnych, bo i modne robią się plaże, różne kurorty nadwodne, spędzanie tego wolnego czasu nad jeziorami, morzami. Tak też rozwija się moda plażowa i kąpielowa. Dopiero w wiek XX możemy otwarcie mówić o takim rozwoju produkcji mydła i wykorzystania mydła do utrzymania higieny naszego ciała.